Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Dziś w magazynie o akcji profilaktycznej chodzi o badanie wzroku w kierunku jaskry.
Choroba rozwija się powoli i długo może nie dawać wyraźnych objawów, dlatego bywa często nazywana cichym złodziejem wzroku.
Zapisy na badania ruszą w tym tygodniu i od tego tematu zaczniemy nasz program. Boom na studia pielęgniarskie, zainteresowanie ogromne, choć jest pewne ale.
Faktycznie jest bardzo duże zainteresowanie kierunkiem pielęgniarskim, ale trzeba mieć na uwadze to, że połowa tych osób, które studiuje pielęgniarstwo, nie trafia na oddziały szpitalne.
Gdzie znajdują zatrudnienie? Również rynek otworzył nowe możliwości zawodowe dla pielęgniarek. Statystyki zachorowań na choroby nowotworowe nie pozostawiają złudzeń.
Nasze prognozy na rok 2026 pokazują, że aż o 11% więcej nowych rozpoznań będzie diagnozowanych w Wielkopolsce niż przed pandemią.
Skąd ten wzrost? O tym w drugiej części programu. A na koniec odwiedzimy ZOL przy Mogileńskiej w Poznaniu.
Najważniejsze, że mamy przekaz też z kaplicy, mamy przekaz z sali koncertowej. Już odbyły się 2 koncerty, więc myślę, że to jest wszystko coś, co sprawia, że rzeczywiście czuję się dużo, dużo lepiej.
To wszystko dzięki wsparciu załogi i wolontariatu. Ten temat pod koniec naszego programu. Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Akcja profilaktyka.
W tym tygodniu ruszają zapisy do kolejnej edycji akcji Polscy Okuliści kontra Jaskra. Po raz 10 w wybranych gabinetach w całym kraju będzie można sprawdzić swój wzrok. Gabinety mogą jeszcze zgłaszać chęć udziału w akcji. Pacjenci wkrótce będą mogli zapisać się na badania.
Do tej pory w ramach tej akcji przebadano w całym kraju 20 tysięcy osób. Aż 40% z nich zostało skierowanych do dalszej diagnostyki. W Poznaniu, jednym z miejsc, gdzie akcja co roku jest organizowana, jest Klinika Chorób Oczu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Ta akcja jest specjalnie przeznaczona dla osób, którzy właśnie się nigdy nie badali.
Okulistka dr Celina Helak-Łapaj.
No niestety pozostaje dużo osób, którzy gdzieś tam są przeoczeni. To jest spora grupa, bo szacuje się, że około nawet 50% jaskier jest niezdiagnozowanych i właśnie do tych osób jest przeznaczona ta akcja. Dlatego, że osoby, które są w poradniach, to myślę, że są dobrze zaopiekowane i przynajmniej ta pierwsza pomoc jest im zawsze dobrze udzielona. Natomiast te osoby, które nie wiedzą niestety o swojej chorobie, to tych osób chcemy po prostu, żeby dowiedziały się o niej.
A jaki procent społeczeństwa jest zagrożony jaskrą?
Ogólnie szacuje się, że w populacji europejskiej to jest około 3%. Generalnie o grupie ryzyka mówimy u wszystkich osób, którzy mają podwyższone ciśnienie, mają na przykład cienkie rogówki w oczach, czy mają na przykład krótkowzroczność. To są takie czynniki, które wpływają na to, żeby dobrze było zbadać się, zwłaszcza po 40 roku życia.
Choroba ta doprowadza do stopniowego zaniku, nieodwracalnego zaniku włókien nerwowych, nerwu wzrokowego, a dokładnie dotyczy komórek zwojowych.
Dr Piotr Rakowicz, zastępca kierownika Kliniki Chorób Oczu w Poznaniu.
Najczęściej, choć nie zawsze, może wiązać się z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Choroba rozwija się powoli i długo może nie dawać wyraźnych objawów, dlatego bywa często nazywana cichym złodziejem wzroku.
W którym momencie powinniśmy coś zrobić?
We wczesnych stadium często jest brak tych objawów, tak jak mówiłem wcześniej. Z czasem mogą się pojawić stopniowe zawężenia w polu widzenia, nie zawsze widziane przez pacjenta i one dotyczą obwodowych części pola widzenia. Trudności w widzeniu o zmroku. Jak robi się ciemno, pacjenci czują się niepewni. Nie poruszają się pewnie, mają problemy z przemieszczaniem się, szczególnie w okresie zimowym, kiedy jest krótszy dzień. Mogą towarzyszyć temu bóle oczu, bóle głowy, uczucie rozpierania, czy ostatecznie pogorszenie ostrości widzenia. Dodatkowo mogą się pojawiać ostre ataki jaskry. One są rzadkie, ale wtedy towarzyszy im silny ból oka, nagłe pogorszenie widzenia, nudności, nawet objawy paragrypowe.
To jest ostatni dzwonek, żeby trafić tutaj do Państwa na leczenie. Kiedy już tak późno trafimy, to czy jest jeszcze szansa na uratowanie wzroku?
W momencie, kiedy pacjent zaczyna odnotowywać objawy, o których wcześniej wspomniałem, proces jest już dokonany. Pewnych rzeczy już nie cofniemy. Choroba postępuje przewlekle, wolno, bezobjawowo, a w momencie, kiedy już są objawy, zaczyna się problem tego typu, że są to zmiany już nieodwracalne. Wtedy rozpoczynamy ratowanie tego, co pozostało w narządzie wzroku. Czyli jeżeli mamy stopniowy zanik nerwu wzrokowego, to staramy się zachować pozostałe jego żywe części.
Według Światowego Stowarzyszenia Jaskry choruje na nią już 78 milionów ludzi na świecie, a prognozy pokazują, że do 2040 roku liczba ta może wzrosnąć do ponad 111 milionów osób. W Polsce problem jaskry dotyczy około 800 tysięcy osób. Ale tak jak mówią specjaliści, ponad połowa wciąż nie została zdiagnozowana i nie ma świadomości, że stopniowo traci wzrok.
Nieleczona jaskra prowadzi oczywiście do nieodwracalnej utraty wzroku, a w skrajnych przypadkach do ślepoty. I to chcę, żeby wybrzmiało. Dlatego jest to tak niebezpieczna choroba. Wczesne wykrycie jakichś objawów, które mogą sugerować nam początki jaskry, których pacjent nie widzi sam w sobie, mogą doprowadzić do szybkiego wdrożenia leczenia.
Jak będzie wyglądała ta akcja tutaj w szpitalu? Jak wyglądają zapisy? Na ile osób są Państwo przygotowani?
U nas generalnie to się odbywa w ten sposób, że cały jeden dzień zagospodarowujemy dla tych pacjentów i wtedy badamy generalnie od rana do popołudnia. Staramy się objąć jak najwięcej osób oczywiście. No zazwyczaj to około 70 osób jesteśmy w stanie mniej więcej przebadać. Zapisy będą pod numerami telefonów. To jest dostępne na stronie okuliści kontra jaskra w całej akcji.
Rejestracja gabinetów okulistycznych jeszcze trwa, jeszcze można się zgłaszać. Zapisy dla pacjentów ruszą 3 marca. Tydzień jaskry rozpocznie się 8 marca, a wszelkie inne szczegóły również na stronie tydzienjaskry.pl.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Kiedyś chętnych brakowało i był problem z naborem, teraz mamy boom na studia pielęgniarskie. O jedno miejsce na uczelniach medycznych walczy po kilka osób.
To zawód, który daje stabilne zatrudnienie, dobre zarobki i coraz większe możliwości. Ministerstwo Zdrowia planuje właśnie poszerzyć uprawnienia pielęgniarek, między innymi o możliwość wystawiania krótkich zwolnień lekarskich w ramach porady infekcyjnej.
Ja jestem właśnie zbudowany tym, że bardzo pielęgniarstwo się rozwija.
Mówi profesor Jacek Wysocki z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Dlatego, że młodzi ludzie, jak się z nimi rozmawia, mówią, że jest to zawód, który jest pewnym zawodem. Miejsca pracy zawsze będą. Poprawiło się uposażenie pielęgniarek.
Małgorzata Barabasz jest pielęgniarką z 11-letnim stażem. Uczy też studentów.
Ja mogę też powiedzieć z punktu widzenia wykładowcy akademickiego, że faktycznie jest bardzo duże zainteresowanie kierunkiem pielęgniarskim. Ale trzeba mieć na uwadze to, że połowa tych osób, które studiuje pielęgniarstwo, nie trafia na oddziały szpitalne.
Ale są osoby, nie zawsze bardzo młode, które właśnie teraz decydują się na studia pielęgniarskie.
3 lata pracowałam jako opiekun medyczny, w tej chwili od niecałych 2 lat pracuję jako pielęgniarka. Poszłam na studia, bo czegoś mi brakowało jako opiekun medyczny. Wielu rzeczy nie mogłam zrobić.
Pielęgniarka z Miejskiego Szpitala imienia Strusia w Poznaniu, Anna Szwedko-Pyto.
Zawsze pracowałam z osobami starszymi, dlatego między innymi wybór naszego oddziału, gdzie no średnia wieku jest takie 70-80+. I to jest generalnie taki wiek pacjenta, który mi najbardziej odpowiada. Pracując w DPS-ie brakowało mi czegoś. Nie mogłam pomóc w żaden sposób do trzymania za rękę. No i stwierdziłam, że no to krok do przodu. I tak ukończyłam studia licencjackie. W tej chwili zostało mi parę miesięcy, skończę studia magisterskie.
Cały czas byłam związana z medycyną.
Pielęgniarka Lidia Schiller.
W zasadzie około 20 lat już pracuję w medycynie, tylko raczej od strony tej administracyjnej. Pracowałam w dziale obsługi pacjenta, natomiast zawsze gdzieś tam myślałam, że od tej strony praktycznej też warto jakby tutaj rozwinąć się i stąd też taki pierwszy krok, że chciałam też coś trochę zmienić w życiu. Postanowiłam pójść na studia licencjackie. Zatrudniłam się tutaj w szpitalu i tak tutaj się znalazłam.
Pielęgniarki też zmieniły trochę swoje miejsce w systemie, robią coraz więcej rzeczy. No więc taki zawód dosyć stabilny, pewny. Jak się wejdzie, nie będzie problemu szukania po kilku latach pracy z braku ofert jakieś.
Jak ja zaczynałam studia, to zauważalny był trend takim zainteresowaniem się już jakby studiami medycznymi. Bardzo dużo, że tak powiem, poznałam nawet ratowników, którzy dodatkowo jakby zdecydowali się na studia pielęgniarskie. Można powiedzieć, że teraz słyszy się, że jest taki boom.
Nowe pielęgniarki są cały czas potrzebne, by zlikwidować lukę pokoleniową w placówkach medycznych. Średnia wieku pielęgniarek jest ciągle wysoka.
55 lat, myślę, że można o tym mówić. My sama na oddziale pracujemy. pracujemy z paniami z dużym doświadczeniem, z paniami w wieku emerytalnym, więc ona na pewno jest, liczmy na to, że jak najszybciej się wypełni, ale czas pokaże.
My jako pielęgniarki niestety, ale no starzejemy się też.
Mówi Żaneta Krzyżostaniak, pielęgniarka z 34-letnim stażem.
Razem z całym społeczeństwem i jest nam coraz ciężej, dlatego cieszymy się, że przychodzą do zawodu nowe koleżanki, nowi koledzy. Od początku mojej kariery zawodowej pracuję w szpitalu imienia Józefa Strusia na oddziale chorób wewnętrznych.
Ja jeszcze zapytałam, co panią skłoniło, żeby wybrać ten zawód?
W czasach, kiedy ja kończyłam szkołę podstawową, myślę, że nie do końca osoby w moim wieku po 8 latach edukacji w szkole podstawowej miały świadomość, do jakiego zawodu idą, no bo miałyśmy raptem 14-15 lat i wtedy był inny system kształcenia, szłam od razu po szkole podstawowej, więc co mnie skłoniło? No nie wiem, chyba to, że ten zawód był taki bardzo, wydawało mi się wtedy kobiecy. No i spodobało mi się, po pierwszych praktykach stwierdziłam, że to jest jednak to i zostałam.
Czyli można powiedzieć, że jest pani pielęgniarką z powołania po tych latach.
Można powiedzieć. Zawsze gdzieś tam o tym marzyłam. No gdzieś tam życie się potoczyło tak, że na te studia nie poszłam i tak jak już wcześniej mówiłam, pracowałam jako opiekun medyczny, po prostu brakowało mi czegoś. Brakowało mi tego kroku do przodu, żeby podać tabletkę bezpiecznie, no nie wspomnę o jakichś zastrzykach, takich rzeczy, żeby pomóc tym chorym ludziom cierpiącym. No i tak jakoś stwierdziłam, że tu będzie troszeczkę więcej tej możliwości, tej samodzielności. I w taki sposób wybrałam te studia.
Zaczynając pracę, miałam osobę przydzieloną do mojej opieki, więc ten komfort pracy był. Trudno mi jest sobie przypomnieć, czy ta osoba była codziennie, ale na pewno byłam dobrze zaopiekowana i ten proces adaptacji na pewno w jakimś stopniu był zabezpieczony przez pielęgniarkę z większym doświadczeniem.
A jak się wchodzi na oddział, będąc takim zupełnie świeżym pracownikiem, co jest najtrudniejsze?
Najtrudniejszy jest chyba ten szok związany z idealistycznym podejściem czasami na uczelniach akademickich z realiami szpitalu. Tutaj faktycznie mamy prawdziwych pacjentów, prawdziwe problemy. Sprzęt bywa różnorodny, jest mnóstwo dokumentacji i biurokracji. Myślę, że to jest najtrudniejsze w tej pracy jednak. Zderzenie się z tą ścianą pomiędzy życiem akademickim i tym, co jest w podręcznikach, a tym, co się dzieje i toczy na oddziale.
Przede wszystkim, żebyśmy miały czas dla pacjenta i żebyśmy mogły swoją pracę wykonywać w jakichś takich komfortowych warunkach, żeby poświęcić czas pacjentowi ze spokojem, bez stresu, tak.
Rynek otworzył też nowe możliwości zawodowe dla pielęgniarek, to m.in. branża beauty. Pielęgniarki chcą łączyć medycynę z estetyką i otwierać własne gabinety albo współpracować z klinikami medycyny estetycznej. W naszym magazynie teraz piosenka, po niej m.in. o statystykach, jeżeli chodzi o choroby onkologiczne, tu dobrze nie jest.
Lubię, kiedy niebo jasne jest, gdy nie pada deszcz. Powietrze pachnie wiosną ładnie tam, jest cieplej z każdym dniem. Wiem wtedy, co naprawdę ważne, co potrzebne mi. Wszystko dzieje się naprawdę i chyba ma swój sens. O, nie będzie wielkiej rewolucji,
Magazyn na zdrowie.
Słuchają Państwo Radia Poznań, czas na kolejne tematy w naszym magazynie medycznym.
Społeczeństwo się starzeje, żyjemy coraz dłużej, statystyki zachorowań na choroby nowotworowe nie pozostawiają złudzeń. W Wielkopolsce będzie więcej osób, u których zostanie zdiagnozowany rak.
Po czasowym spadku w czasie pandemii na ten rok zapowiadany jest wzrost liczby zachorowań. Mówiąc o tych statystykach, nie chodzi nam o straszenie, a nakłonienie do zmiany stylu życia na zdrowszy i do korzystania z badań profilaktycznych.
Na zdrowie.
Nasze statystyki pokazują, że wróciliśmy już z naddatkiem do stanu sprzed pandemii COVID-19, która negatywnie wpłynęła na liczbę nowych rozpoznań.
Dr Maciej Trojanowski, kierownik Wielkopolskiego Rejestru Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.
W tej chwili nasze prognozy na rok 2026 pokazują, że aż o 11% więcej nowych rozpoznań będzie diagnozowanych w Wielkopolsce niż przed pandemią.
Z czego to wynika?
Myślę, że wynika to przede wszystkim ze starzenia się społeczeństwa. Obecnie około 25% populacji Wielkopolski są to osoby w wieku 60+, czyli osoby, u których jest najwyższe ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego.
Zachorowalność na nowotwory rośnie, ale nie straszmy naszych słuchaczy. Wiemy, dlaczego tak jest.
Doktor Agnieszka Dyzman-Sroka, kierownik Zakładu Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
Po pierwsze, żyjemy coraz dłużej i z tego się cieszymy, ale niestety równocześnie żyjemy niezdrowo. I żyjąc coraz dłużej i żyjąc niezdrowo, narażamy się na zachorowanie. A więc skoro wiemy, jaka jest przyczyna tego wzrostu zachorowalności, możemy też podać receptę, co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania i zgonu. Niewątpliwie posiadamy dowody na to, że około 40% obecnych zachorowań można by zapobiec poprzez zdrowy styl życia. A 1/3 nowotworów jesteśmy w stanie wykrywać w bardzo wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki temu skutecznie leczyć.
Jeżeli chodzi o kobiety i o mężczyzn, to tutaj też są duże różnice.
Tak, u mężczyzn w tej chwili według naszych prognoz dominuje nowotwór złośliwy prostaty, który w 2026 roku będzie stanowił aż 1/4 wszystkich rozpoznań u mężczyzn. Dalej mamy nowotwory złośliwe jelita grubego, wchodzą też oczywiście do pierwszej trójki nowotwory złośliwe płuc, dalej mamy nowotwory złośliwe pęcherza moczowego. Natomiast u kobiet rak piersi to jest 27% rozpoznań, później też rak jelita grubego, nowotwór złośliwy płuca, nowotwór złośliwy trzonu macicy.
Jest pewna grupa nowotworów, którym nie potrafimy zapobiec. Dobrym tego przykładem jest rak piersi. Możemy powiedzieć kobietom, żeby karmiły piersią, bo to zmniejsza ryzyko zachorowania, żeby jadły owoce i warzywa, były aktywne fizycznie, dbały o BMI w normie, ale niestety nie możemy dać 100% recepty, że one nie zachorują. Dlatego drugą receptą jest to, że jeśli nie możemy zapobiec jakimś zachorowaniom, to dobrze, gdybyśmy je wcześniej wykrywali, kiedy możemy skutecznie leczyć. Stąd tak ważnym jest, żeby zachęcić Polki i Polaków do zgłaszania się na badania profilaktyczne.
Jakie tutaj w Wielkopolskim Centrum Onkologii można zrobić badania profilaktyczne?
Przede wszystkim realizujemy program profilaktyki raka piersi. Jest on skierowany do kobiet w wieku 45-74 lata. W pierwszym etapie wykonujemy mamografię. Jeśli wykryjemy jakieś niepokojące zmiany, to w kolejnym kroku przeprowadzamy całą dalszą potrzebną diagnostykę, tak aby kobieta kończąc u nas badanie wiedziała, czy jest zdrowa, czy jest chora, a jeśli jest chora, od razu rozpoczynamy jej leczenie. Te badania robione są raz na 2 lata, ale u kobiet, które są po leczeniu raka piersi, które mogą wrócić z powrotem do udziału w programie, te badania wykonujemy co roku. Rejestracja na te badanie możliwa jest poprzez internetowe konto pacjenta. Oczywiście mamy też rejestrację stacjonarną i telefoniczną. Drugim programem, jaki realizujemy, jest program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. I uwaga, to jest bardzo ważna wiadomość. W latach 2017-2023 ten program był dostępny w całej Polsce. Natomiast obecnie od roku 2024, od grudnia do 2027 tylko Wielkopolanie mają okazję skorzystać z tego programu. I w tym programie zapraszamy osoby w wieku 40-65 lat, przy czym tu mamy dwie grupy. Pierwsza grupa to są osoby z grupy ryzyka, czyli osoby, które palą papierosy, piją alkohol, czy narażone są na zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego. Druga grupa to osoby, które od 3 tygodni obserwują u siebie niepokojące objawy. To jest na przykład ból czy problemy z przełykaniem. I osoba, która się zgłasza, oczywiście bezpłatnie, ma wykonywane wszelkie potrzebne badania, abyśmy wiedzieli, czy jest niepokój, że to może być nowotwór, czy też nie.
Jeżeli można by podsumować te nasze statystyki, to one pokazują, że dla systemu ochrony zdrowia będzie to wyzwanie na bardzo szeroką skalę, ponieważ musimy zapewnić tym osobom kompleksową diagnostykę i leczenie z wykorzystaniem wszystkich metod stosowanych w nowoczesnej onkologii, czyli nowoczesnej chirurgii, również z uwzględnieniem chirurgii robotowej, radioterapii i leczenia systemowego.
Ze statystyk wynika, że w tym roku po pierwsze będzie wzrost liczby przypadków chorych onkologicznie, po drugie bardziej obciążona jest populacja męska.
Na zdrowie!
Chorzy po udarach, zawałach, z niepełnosprawnościami, wszyscy, którzy wymagają całodobowej opieki, trafiają w Poznaniu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ulicy Mogileńskiej. Placówka cały czas się rozwija. Ostatnio przejęła oddział, który na terenie ZOL-u prowadził szpital imienia Strusia.
Teraz działający w placówce wolontariat chce doposażyć przejęte sale, tak by chorzy mieli większy komfort. Zbiera na to środki i apeluje o przekazywanie 1,5% podatku. I o tym rozmawiam z szefową wolontariatu w ZOL-u przy Mogileńskiej, Barbarą Grochal, która oprowadziła mnie po placówce.
Magazyn na zdrowie.
To są w sumie 3 oddziały, można powiedzieć, tak?
To jest jedno piętro oddział opiekuńczo-leczniczy, drugie piętro oddział opiekuńczo-leczniczy i pododdział pacjentów wentylowanych, czyli oddychających przez respiratory.
Ten jeden z tych dużych oddziałów stosunkowo niedawno przejęty przez zakład.
Tak, tak. On był w grudniu przejmowany ze szpitala na Szwajcarskiej. No i cały czas staramy się, żeby tam było coraz lepiej. Największą naszą troską, jeżeli chodzi o wolontariat, to jest opieka nad pacjentami. Dopajanie, dokarmianie, ciepłe posiłki. I myślę sobie, że tutaj wolontariat ma po prostu rolę nie do przecenienia. Ciepła herbata zimą, elektrolity latem, spacery. No to jest to coś, czego tak naprawdę zespół medyczny nie jest w stanie wykonać. A te osoby, które przychodzą, to są takie tak naprawdę dla tych pacjentów, to są taka część jakby rodziny, która dba o to, żeby im było coraz lepiej tutaj. I tak jak sobie myślimy o polityce senioralnej naszego miasta, to trzeba się właśnie starać, żeby takich miejsc, gdzie oprócz opieki medycznej jest też wolontariat zaangażowany w te takie nadkontrakt pracy czy zajęcia, żeby wszędzie istniał, bo my tu widzimy, jak się bardzo zmienia to miejsce pod względem właśnie takiej opieki dodatkowej nad pacjentami. Więc tego sobie życzmy, bo społeczeństwo się starzeje i myślę sobie, że jak nam się nie uda zaangażować wiele osób w takie pomaganie, to potem będziemy mieli z tym wielki problem.
Ale też zabiegacie o to, żeby te sale na tym przejętym oddziale były coraz bardziej przyjazne dla pacjentów.
Oj tak. Bardzo nam zależy, bo widzimy jeszcze do niedawna, jak wchodziliśmy, może nawet w zeszłym tygodniu, wchodziliśmy na salę u góry i była cisza, martwa cisza. A to jest przerażające, bo nikt z nas w takiej ciszy przez długi okres czasu nie chciałby. Jeszcze jak przyjdzie taki moment, że jest reżim i niewpuszczane są rodziny, no to rzeczywiście wygląda to bardzo trudno, słabo i nikt z nas by sobie tego nie życzył. A więc staramy się, żeby tamte to życie, które mamy już na pierwszym piętrze od jakiegoś czasu zorganizowane, od 3 lat, jest coraz lepiej i są i przesłony, i telewizory, i rolety w oknach. Wszystko to, co może być najlepszego na ten moment dla pacjentów, no to chcielibyśmy, żeby zaistniało też na drugim piętrze i stąd nasza troska o to, żeby te 1,5% gdzieś, jeżeli się uda, to żeby przekazać właśnie na Towarzystwo Pelikan, które organizuje i wolontariat, i te wszystkie dodatkowe, podnoszące poziom sprzęty i to, co tutaj może poprawić codzienność tych naszych podopiecznych pacjentów, do których przychodzimy.
Na razie udało się telewizory zamontować.
Tak, telewizory, a może nie tylko, ale też są zegary i to są takie proste rzeczy, ale wierzcie mi Państwo, że jak pacjent otwiera oczy, to pierwsze pytanie albo zobaczy wolontariusza, pyta się, która godzina i jaki dzisiaj dzień, więc oprócz tych telewizorów, które sprawiają, że mogą wybrać. Najważniejsze, że mamy przekaz też z kaplicy, mamy przekaz z sali koncertowej, już odbyły się 2 koncerty, więc myślę, że to jest wszystko coś, co sprawia, że rzeczywiście czują się dużo, dużo lepiej. I ten uśmiech ich, kiedy nas widzą, no to właściwie my odwzajemniamy i cieszymy się, że możemy to robić. Także zapraszam Państwa i do wolontariatu, i do wpłat na rzecz Towarzystwa Pelikan, bo myślę, że to jest takie jedyne miejsce, gdzie tak mocno zaangażowany jest wolontariat i tak mocno zależy nam wszystkim razem, bo i zespołowi. To wszystko się dzieje tutaj po to, żeby tu było lepiej.
A co jeszcze by się przydało w salach?
Przede wszystkim teraz myślimy sobie o przesłonach. Sprawia to taką poczucie godności, jak jeszcze ktoś jest przebierany, kąpany, jest toaleta robiona, czy jest ten czas, kiedy ktoś odchodzi, to te przesłony sprawiają, że jest taka intymność, taka godność. Ktoś po prostu się źle czuje bardzo, rodzina chce być tylko z tą osobą, no to jest zupełnie inny komfort, więc to jest coś, co chcielibyśmy też mieć takie pochłaniacze zapachów. My mamy dużo pomysłów, chcielibyśmy w przyszłości kiedyś się zająć balkonami, bo są chyba takim najsłabszym ogniwem tutaj, ale myślę sobie, że to wszystko przed nami. Ważne jest to, że udaje nam się dobrze współpracować z panią dyrektor i że jest otwarta na nasze nie zawsze takie normalne pomysły, tylko takie trochę więcej chcemy coś, więc myślę, że ta współpraca się też dobrze układa. No i tak jak powiedziałam, dobrze się współpracuje z zespołem. Jeżeli ktoś z państwa chciałby spróbować 2 godziny raz w tygodniu, najlepszy czas, niektórzy mówią, w ciągu tygodnia, to jest to, jak tutaj przyjdą i zobaczą, jak dużo może powstać z niczego.
Od niedawna jest też oddział dla wentylowanych. Czy jest szansa, że on będzie większy?
No to jest największe osiągnięcie zeszłego roku. Jak sobie tak myślimy, co nam się udało, a przechodząc przez oddział rzeczywiście tych naszych jak gdyby zaangażowań jest tu wiele, to myślę, że takim największym naszym sukcesem to jest to, że w naszym mieście powstał pierwszy oddział dla osób wentylowanych mechanicznie, czyli osób oddychających przez respiratory. Bo takich osób w naszym mieście jest 300-400, to w zależności od okresu, w którym byśmy się zajmowali tym, ale te osoby mogą przebywać, jeżeli nie w domu, to tylko na oddziałach intensywnej opieki medycznej. To jest z wielu powodów nie do końca dobre, bo rodzina nie może przebywać długo. Taki oddział jest bardzo kosztowny. I jeżeli jest taki oddział, to chociaż to jest 6 łóżek i to jest kropla w morzu potrzeb, bo kolejka jest cały czas. Kolejne osoby chciałyby jak gdyby żeby wprowadzić tutaj na oddział i domowych pacjentów, i tych, którzy są na OIOM-ach. Bo myślę sobie, że nie każdy ma rodzinę, która może rzucić pracę, może poświęcić się całkowicie, bo to jest całkowite poświęcenie się takiej osobie. Ona potrzebuje 24 godziny na dobę opieki. To jest z kosztem zdrowia tych opiekunów. Więc jeżeli nam się tylko uda, bo jesteśmy przygotowani, zakład jest przygotowany na 12 łóżek dla osób wentylowanych. Sprzęt, który udało nam się dzięki się pomaga otrzymać i wyposażyć tę salę, czeka. Więc myślę sobie, że dobrze by było, żeby ten oddział powiększyć o te kolejne 6 łóżek. I to ze względów finansowych, ale przede wszystkim czysto ludzkich.
Wizytą na Mogileńskiej kończymy to wydanie magazynu. Można go odsłuchać, tak jak poprzednie, na stronie internetowej www.radiopoznan.fm. A my z kolejną porcją nowych informacji wrócimy za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.